Dzień dobry Państwu, jak w każdy piątek witamy w podcaście, ale dzisiaj podcast będzie monologiem pana redaktora Macieja Pertyńskiego.
To ja, Pertyn Ględzi. Nie sądzę, żeby to był monolog, bo i tak nie wytrzymasz.
Będę się wcinał.
O czym mam do powiedzenia. W każdym razie z góry przepraszamy za klekot w tle, ale na zewnątrz jest 28 stopni w cieniu, a stoimy w głębokim cieniu bardzo dawno. Poza cieniem jest 37 i nie da się bez klimatyzacji, tym bardziej, że moja astma zaczyna wariować naprawdę.
A w samochodzie jest 20
i w ten sposób możemy rozmawiać. Ale wróciłem otóż 28 lipca z trzydniowej imprezy jurorskiej z Niemiec. 100 kilometrów od Frankfurtu, na północ od Frankfurtu, jurorzy i dziennikarze z niemieckiego samochodu roku zorganizowali sobie taką lokalną imprezę, tyle że po prostu niemiecka motoryzacja ma nieprawdopodobną siłę przebicia, w związku z czym jak chcieli pokazać i objeździć utrudnione ze względu na pandemię testy samochodów najnowszych, to po prostu sprosili sobie 60 dziennikarzy i na okrasę ponad 50 osób z tak zwanego managementu. I to nie, że z lokalnych punktów dealerskich. Nie, to byli ludzie w randze wiceprezesa, nawet jeden prezes był.
Znaczy koncernu?
Również.
O.
Tak, nawet z Japonii. Dwóch panów wiceprezesów przyleciało z Japonii i z Korei.
No wiesz, liczą się z rynkiem niemieckim. No.
W tym tak zwany szogun, czyli mój przyjaciel od 20 lat, od kiedy pracował w Audi, szef do spraw designu w koncernie Hyundai Kia, Luke Donkerwolke, który, żeby nie było, że od tak sobie przyjechał, to przywiózł dwa rodzynki ze sobą. Jeden rodzynek pod tytułem Genesis Concept X. To jest oczywiście jedyny egzemplarz tak istniejący. Absolutnie bajeczne coupé, które równie dobrze mogłoby być Aston Martinem albo BMW 850, ale tym sprzed lat, nie tym obecnym.
Bo on miał chyba coś z Aston Martinem wspólnego.
No trochę podobny nos.
Donkerwolke miał coś chyba z Aston
Martinem. On tylko z BMW nie miał nic wspólnego, no więc bardzo możliwe, że coś tam jakieś nawiązania sobie mógł zrobić. W każdym razie przywiózł dwa rodzynki. Drugim rodzynkiem był pierwszy raz pokazywany w Europie samochód klasy średniej, który się dobierze do pupy Audi A4, BMW serii 3 i Mercedesowi klasy C, czyli Genesis G70 w wersji Shooting Brake, czyli taki trochę jakby coupé.
Kombi coupé,
tak. Przepiękny samochód. No ale żeby nie było, że tylko Koreańczycy i Japończycy się postawili, to pierwsza publiczna styczność dziennikarzy z modelem Peugeot 308 SW najnowszym, tadam, i pierwsza pod embargo jeszcze styczność z nowym Citroenem C5X, tadam.
O, to ten taki większy C4.
Tak jakby, ale to ogromne uproszczenie, z tym, że nie wolno mi na ten temat za wiele mówić. Zdjęcia widziałeś, no. Zdjęcia wolno mi było pokazać, natomiast nie wolno mi o tym opowiadać, jakie są moje wrażenia. Ale chciałem tylko pokazać po prostu rangę, jaką miała ta lokalna niemiecka impreza. Oni jednak mają nieprawdopodobną siłę przebicia.
Wiesz, no siła nabywcza rynku niemieckiego jednak nadal to jest najważniejszy rynek w Europie.
Owszem, ale tak naprawdę, mimo że tam miałem do objeżdżenia 24 nowoczesne samochody.
W trzy dni,
z których 10 na szczęście już znałem. No wiesz, kolejka do niektórych była taka, że w sumie jeździliśmy po 30-40 minut samochodami, więc nie dziwcie się, że relacje z tego na moim kanale będą miały po 10 minut najwyżej, ale za to będą. I to jest jednak dosyć istotne. Natomiast największą frajdą nie było coś takiego jak obecność, nie wiem, 620-konnych BMW Alpina. Czy Mercedesa Maybacha.
Nie, to w Toruniu popularne.
Tam.
Od bezdomnego.
No dobrze.
Tam przejeżdżał, zostawił.
Ale to nie potem to. Zmarł. Odczep się ode mnie, nie będziesz się wyłączać. On chce zgasić silnik, rozumiesz? Może jak go przegazuje, to się odczepi.
A jaki to jednak jest fajny dźwięk, co? Taki
prawdziwy
zwykły,
silnik, tak.
Prawdziwy silnik, a nie jakieś tam nie wiadomo co.
Ale to właśnie a propos prawdziwy silnik. Największą frajdę sprawiło nam to, że dostarczając na miejsce samochody swoje nowoczesne, najnowsze modele, firmy Jaguar i Mitsubishi i Subaru dostarczyły od tak, te niemieckie oddziały, od tak dostarczyły do pojeżdżenia Jaguara E-Type z 61 roku, z końca listopada, czyli no raptem 4 miesiące po uruchomieniu produkcji, czyli no praktycznie o rok starszy ode mnie. I 30-letnie samochody coupé, czyli Subaru SVX, czyli Mitsubishi Starion i Mitsubishi 3000 GT.
Samochody marzeń naszej młodości.
Samochody marzeń naszej młodości. Oczywiście najstarszy z nich jest Starion, bo był produkowany od 82, ale wszystkie trzy tam podstawione były wyprodukowane w ciągu pół roku na przełomie 90-91 roku. Jeden raptem był rocznikiem 92. Więc trzy 30-letnie auta, które od tak każdy mógł sobie wziąć i pojeździć.
Jest zresztą bardzo charakterystyczne, bo SVX, Subaru SVX, to jest samochód, który nawet dzisiaj, jak go postawisz, to wcale się nie zestarzał.
Absolutnie, on wygląda bardzo nowocześnie, a ten system otwieranych szyb z takimi ramkami przebiegającymi w połowie szyby w poziomie.
Tylko ta mała część dolna.
Tak. No to do dziś byłoby traktowane jako coś kosmicznego. Natomiast no opowiem to w filmie, ale generalnie ja natychmiast zapytałem, czy mógłbym kupić ten samochód, odkupić. Ale wysłali mnie na najbliższe drzewo.
Chyba byś nie mógł jednak. Kiedyś w Polsce tych SVX-ów trochę było, bo w czasach, kiedy dolar był tani, sprowadzono ich troszkę ze Stanów, ale
ze
bardzo,
Stanów.
Tak, bardzo to szybko zniknęło, muszę ci powiedzieć, i w tej chwili zobaczyć SVX-a.
No bo SVX jest koszmarnie drogi w serwisowaniu, a szczególnie wersja amerykańska, no to jest oczywiste.
Tak.
Wszystkie amerykańskie wersje bardzo rzadkich modeli kosztują krocie, jak pojedziesz do normalnego serwisu, a panowie Cytryn i Gumiak potrafią go tylko młotkiem potraktować. Nie, no więc ten, którym jeździłem teraz, to jest zresztą wszystkie trzy 30-letnie coupé oraz tenże Jaguar, to były wszystko samochody europejskie, konkretnie wszystkie z rynku niemieckiego. Jeden Subaru należy do Subaru Deutschland, Mitsubishi Starion należy do Mitsubishi Deutschland, a Mitsubishi 3000 GT jest osobistą własnością jednego z dyrektorów, wiceprezesów Mitsubishi Deutschland, ponieważ jest to rodzynek wybitny, ten samochód. No a Jaguar jest, uważaj, samochodem z parku prasowego. 60-letni Jaguar. Z tym, że oczywiście on nie jest wydawany do testów na co dzień.
No nie, ale...
Jaguar Deutschland, tak jest.
Rozumiem, że można się na taki test zapisać. Tak. I... Aha, dobrze, a za granicę on może wyjechać? Może, ma historyczne numery?
Nie, on jest na normalnych numerach niemieckich i proszę pana... jeździ jak zły. Fakt, że tu akurat w przypadku tego samochodu nie można powiedzieć, że on jest w całości z 61 roku.
No nie, no to Jaguar, wiesz.
Ale to jest
no.
Jaguar, jak wiadomo, w Jaguarze raz na 2-3 miesiące, z tamtych lat przynajmniej, trzeba było wymienić tak 1/3 samochodu. Natomiast, i to jest bardzo interesujące, pozostała trójka tych 30-latków to bardzo, bardzo starannie przesłuchałem ich właścicieli. To były auta mające przebiegi od 166 tysięcy w przypadku tego żółtego Mitsubishi 3000 GT do 190 tysięcy w przypadku Stariona. I, czyli no, samochody normalnie jeżdżone jak
używane,
na 30
tak,
lat.
No jak na 30 oczywiście lat przebiegi ze... niewielkie, aczkolwiek tak. zupełnie
no dobrze,
normalne.
Ale mówimy o sportowych samochodach.
Tak, które na pewno nie były eksploatowane codziennie.
I na pewno na przykład w zimie nie jeździły, chociaż to Mitsubishi 3000 GT...
Czteronapędowe to
czteronapędowe potrafiłoby. Ale zmierzam do tego, że normalnie eksploatowane 30-letnie samochody, staranne przesłuchanie ujawniło fakt, mianowicie... Wymieniano w nich płyny,
no.
części eksploatacyjne no. i nic więcej.
Znaczy nie
wszystkie psułyś. Są w oryginalnym stanie, tak jak wyszły z fabryki.
Bo wtedy, proszę pana, samochody jeszcze produkowano po to, żeby się nie psuły.
No bez przesady. Na początku lat 90. nastąpiła tak drastyczna zapaść jakościowa, w przypadku bardzo wielu nawet prestiżowych marek, że nie przesadzaj.
No,
nie chodzi mi tutaj, o dużego Fiata i Poloneza.
Nie. Na początku lat 90. jeszcze nie. To się zaczęło pojawiać tak na przełomie stuleci, moim zdaniem, kiedy zaczęły się te pierwsze historie związane z, nazwijmy to, wymuszaniem ekologii.
No ale właśnie o ekologii mowa, bo proszę pana, co jest bardziej ekologiczne?
One już mają katalizatory normalnie.
Tak, ale co jest bardziej ekologiczne? Samochód, który przez 30 lat wymaga tylko lania benzyny, zmiany oleju, dobijania klimatyzacji i dolewania płynu do spryskiwacza, czy samochód z litrowym silnikiem, który za 6 lat przestanie w ogóle fizycznie istnieć, on ulegnie biodegradacji? I trzeba kupić wtedy nowy.
No.
A przez te 6 lat i tak wymusi na tobie wymianę bardzo wielu grubych części.
No, jeżeli w ogóle 6 lat przejeździ.
Jeżeli w ogóle 6 lat przejeździ.
No i to właśnie to jest to, co powiedziałem. No, wtedy produkowano samochody po to, żeby się nie psuły, nie jako jednorazówki. W tej chwili pojazdy traktuje się jako jednorazówki. Produkuje się je na... 150-200 tysięcy kilometrów, bo nikt więcej tyle samochodem nie przejeżdża.
No ale za to one w laboratorium palą 3 litry.
No dobrze, ale co z tego, skoro potem one idą na złom? Oczywiście częściowo są recyklingowane, ale wyprodukowanie na ich miejsce nowego samochodu pochłania tyle energii i tyle emituje zanieczyszczeń do atmosfery, ile to twoje Mitsubishi nie wydaliło z siebie przez całe życie.
Tak, oczywiście. Nawet biorąc pod uwagę, że no to Mitsubishi 3000 GT w tej wersji, którą jeździłem teraz, bardzo, bardzo wyjątkowej.
Biturbo?
Tak, nie, no Biturbo to jeszcze akurat nie taki problem. Ona była w wersji Franz Beckenbauer Limited Edition.
O panie!
Czyli absolutny klejnocik do kolekcji i z fabryczną mocą 400 koni zamiast tego, co miały wtedy seryjnie, czyli 222. No i powiem ci, że te 400 koni do tej pory bardzo pięknie sobie radzi.
I jeszcze tam czteronapęd był.
Czteronapęd, czteroskręt, proszę pana, 91 rok mówię.
Tak.
Aktywna aerodynamika, adaptacyjne amortyzatory.
I krótka skrzynia.
Skrzynia akurat w tym przypadku, w tej 30-sztukowej, bo to było raptem 30 no. sztuk tego auta, nie była krótka, ona wymagała 3-3,5 tysiąca, żeby jechać. Ale za to na dwójce dochodziłem do 140.
A, bo to... Poczekaj. To był pięciobiegowy...
Pięciobiegowy automat.
Manual. Bo na amerykańskim rynku one były już właśnie z pięciobiegowym automatem. I tam piąty bieg był takim nadbiegiem.
Tak, ale to czysto europejska wersja, konkretnie niemiecka. W 91 roku słynny cesarz, czyli Franz Beckenbauer, wieloletni szef niemieckiej reprezentacji piłkarskiej, został ambasadorem marki, a właściwie ambasadorem modelu. No i ten samochód naprawdę był drogi, ale w nim się mieściły praktycznie wszystkie najnowocześniejsze rzeczy. W tamtych czasach nawet Mercedes nie miał tylu elektronicznych rozwiązań, przy czym mówimy o rozwiązaniach elektronicznych, które działają.
Wiesz co, te 30 lat temu samochody były już całkiem nowoczesne. To nie jest tak, że samochód 30-letni w tej chwili to już jest jakiś właśnie, nie wiem, no bardzo prymitywny, bo umówmy
się, że ten Jaguar...
No dobra,
no jeśli chodzi o sztywność karoserii, struktury karoserii, to na pewno było gorzej od dzisiejszych, ale to już były nowoczesne auta, które się wyśmienicie prowadziły, miały świetne hamulce i tak dalej.
Wiesz, różnica między tym Jaguarem, którym się tak zachwycałeś, a tym Mitsubishi, też tam 30 lat, jest zdecydowanie...
To jest przepaść.
To jest przepaść, natomiast różnica między tym 30-letnim Mitsubishi, a dzisiejszym tym, nie wiem, Fordem, już nie jest tak ogromna.
Nie, absolutnie.
Nie, bo motoryzacja pod koniec XX wieku właśnie weszła na jakiś ten poziom i utrzymuje się na nim, aczkolwiek rzeczywiście, jeśli chodzi o jakość, tak, i jeśli chodzi o generalnie samą filozofię...
Trwałość.
Tak jest, o trwałość, no to zmiany są, ale one zostały właśnie wymuszone
przez tak zwaną ekologię.
Pseudoekologię, moim zdaniem.
Tak,
ale no to, wiesz, my jesteśmy generalnie niewygodni, mówiąc te rzeczy, które mówimy, w końcu ktoś nam zamknie mordę i tyle.
Ale wiesz co, w czasie tej imprezy, na której byłem, odbyła się jedna uroczysta kolacja, która później się z biegiem czasu zmieniła z uroczystej na przyjacielską, jak się domyślasz.
Rozumiem, program artystyczny był?
Nie, nie było programu artystycznego, ale powiedzmy, w czwartej godzinie kolacji nagle działania proekologiczne przestały być głównym tematem przechwałek panów prezesów i dyrektorów.
Przedstawicieli marek obecnych na miejscu.
Natomiast zaczęły się rozmowy w rodzaju, ale przecież do cholery i tak nie ma infrastruktury, a mówimy o pobycie w Niemczech, które w porównaniu z Polską to mają, ja wiem, ze 100 razy lepszą infrastrukturę ładowania i które mają na przykład bodajże 20 stacji tankowania wodoru.
No tak, no ale wiesz, Niemcy są w głupiej sytuacji, bo Volkswagen uparł się na te akumulatorowe samochody i w związku z tym...
To nie jest tak. Ja myślę, że Volkswagen
Mercedes
po prostu przyjął do wiadomości, że przed elektrycznością nie ucieknie, że ma dosyć afer, które zostały rozpętane w sposób, delikatnie mówiąc, nieuczciwy. I no cóż, to, że się akurat uparł na akumulatory, to jest według mnie duży błąd, ale no nie da się ukryć, że jednocześnie upierając się na tę produkcję, Volkswagen prowadzi naprawdę zaawansowane badania nad poprawieniem akumulatorów.
Zgoda. Z kolei Mercedes ostatnio zapowiedział, że już od 2030 wszystkie Mercedesy będą tylko zelektryfikowane. Mam nadzieję, że pod słowem zelektryfikowane rozumieją także jednak nadal hybrydy, bo nawet Volvo, które bardzo poważnie do elektryfikacji podchodzi, wyznacza rok 2040, więc to wszystko jest takie na hura. No, mamy połowę roku...
Jest na hura, jest na zasadzie przechodzimy wszyscy na elektryczność, a co będzie dalej, to się zobaczy.
Dobra, ale wiesz co, bo my o tym mówimy co
ciągle
tydzień,
więc dajmy sobie spokój.
Opowiedz o tym Jaguarze. Co to za było? Kabriolet, nie wiem, coupé?
Proszę pana, to był kabriolet, który ja cały czas usiłuję znaleźć jakiś przelicznik, bo w przypadku dolara amerykańskiego są strony, na których można znaleźć dokładny przelicznik, że na przykład jak coś w 61 roku kosztowało 100 dolarów, to ile to by było na dzisiejsze dolary?
No tak.
Natomiast za cholerę nie mogę znaleźć takiego przelicznika dla funta sterlinga, ale istotne jest co innego. Taki Jaguar E-Type w momencie, kiedy wszedł do produkcji jako kabriolet Roadster kosztował 2100 funtów, jako coupé 2150 funtów i już wówczas On był tańszy od swoich odpowiedników, oczywiście chodzi o niemieckie, no nie oszukujmy się. Był tańszy nawet dwukrotnie.
Ale i Type z założenia nie miał być drogi.
Tak, no bo pan Peter Lyons przecież miał taką ideę fix,
tak,
że robimy mnóstwo samochodów za niewiele pieniędzy.
No i jaki tam silnik?
A wtedy? Przy okazji, że narysował samochód, który do dziś jest jedynym pojazdem stojącym w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Stanach Zjednoczonych, jedynym, który tego honoru dostąpił.
Nie, teraz jeszcze jest Fiat 500.
Ale ja mówię o stałym stanie, o 61 roku. Proszę pana, 60 lat.
No i co pod tą długą, wielką, podnoszoną
pod tą
maską?
Długą, wielką, unoszoną, niepodnoszoną maską.
No tak,
zawsze była rzędowa szóstka. Do momentu, dopóki Peter Lyons nie przypomniał sobie, że istnieje coś takiego jak Stany Zjednoczone i wtedy wsadził tam dwunastkę, która już napędzała XJ-a, również legendarne auto. W każdym razie, póki mówimy tylko o sześciocylindrowym silniku, to jest to rzędowe jedwabiste 6 cylindrów o pojemności na początku 3,4.
3,8 potem.
3,4 to był silnik bezpośrednio przeniesiony z ostatniego wcielenia XK120. Mhm. I on już wtedy miał ponad 200 koni. Potem, dosłownie w kilka miesięcy później, silnik ten rozwiercono do
3,8,
a 3 lata później 4,2.
Tak. I to 3,8 to był w Jaguarze Mark II. Najszybszym ówczesnym sedanie.
Tak jest. I 3.8 właśnie jeździłem. Samochód jest leciutko skundlony, od razu trzeba powiedzieć. O czym się dowiedziałem niechcący w czasie jazdy, kiedy zamiast trójki weszła mi piątka, a przecież ten samochód nigdy w życiu nie miał pięciobiegowej skrzyni.
Cztery miał.
Przy czym na samym początku, na samym, przez pierwszy miesiąc, była to skrzynia z niesynchronizowaną jedynką jeszcze. Ale potem była to czterobiegowa skrzynia. Natomiast w tym egzemplarzu była manualna piątka z XJ-a. Dużo, dużo młodszego.
Oj, tak, bo to już z drugiej serii chyba, czy trzeciej w ogóle.
71, no. Drugi rok mniej więcej. Więc, no ale akurat jak się okazało, no tak się kucharzowi nabrało. W Jaguarze, jak wspomnieliśmy, obaj ciągle się coś wymienia. W każdym razie to jest mało istotne. Ma oryginalną jaguarowską skrzynię, która się od tej, która tam była w momencie produkcji, różni tylko i wyłącznie przełożeniem czwartego biegu i dołożeniem piątego.
Dzięki czemu mniej pali też.
Dzięki czemu mniej pali, tak, ale to akurat mało kogo interesuje, ile to pali.
Bo i tak tyle, ile wlejesz.
Co innego jest istotne. Ty sobie wyobraź, że ten 60-letni samochód nadal się rozpędza do setki poniżej 6,5 sekund.
Ale słuchaj, i to jest właśnie zadziwiające, ponieważ różnica w prowadzeniu
jest koszmarna, jest ogromna.
O, to właśnie.
To jest masakra. Chociaż należy tutaj podkreślić, że w E-Type pojawiła się tylna oś, która była w pełni niezależnie zawieszona.
Ale nadal z trudem jechała na wprost.
Ze względu na sposób jej prowadzenia. I co ciekawe, tam były tarczowe hamulce pod tymi cudownymi szprychowymi felgami, ale przy tylnym moście.
Tak, bo to transaksl.
No tak właśnie nie do końca, bo transaksel oznacza raczej przełożenie skrzyni biegów w okolice tylnego mostu, natomiast tutaj były tarcze przy tylnym moście, nie przy kołach,
a nie, przepraszam,
żeby zmniejszyć masę nieresorowaną.
Przy dwunastce był transaksel, bo tam
przy dwunastce
był
transaksel, bo się nie mieściła skrzynia, tak. W związku z czym, no na przykład wymiana klocków oznaczała konieczność wsadzenia samochodu na podnośnik zdjęcia wszystkiego z tylnej osi, a wymiana tarcz oznaczała demontaż całego tylnego, mostu i półosi wszystkiego.
No.
Niemniej te hamulce hamują. Dobra, okej, okay, bardziej zwalniają niż hamują.
Ale samochód lekki mimo wszystko.
Ale więc... samochód leciutki z silnikiem, no który rwie jak głupi.
Teraz popatrz, jest kolejna różnica.
6,5 sekundy do
ale
setki.
No więc widzisz, i teraz
60-letnie
no
auto.
I teraz kolejna różnica, popatrz, że Jaguar 60-letni, a już to Mitsubishi 30-letnie.
Tak.
Ważące 2,5-3 razy tyle, co
tak.
ten, prawda?
Tak.
Czyli już widzimy, jak bardzo w pewnym momencie samochody zaczęły tyć.
No. Przede wszystkim bezpieczeństwo waży.
O.
O. To jest raz. Dwa. Sam powiedziałeś przed chwilą, że ta w pełni niezależnie resorowana tylna oś i tak niespecjalnie chciała utrzymywać auto podczas jazdy na wprost w pełnej stabilności. A to dlatego, że technologie dotyczące zawieszenia no niby się nie zmieniły, niby inżynierowie od 100 lat wiedzą, że tak można zawiesić koło, ale jak przychodzi co do czego, to się okazuje, że różnych drążków prowadzących, różnych wodzików, różnych wahaczy takich, śmakich i owakich, poprzecznych, ukośnych, wzdłużnych jest tyle, że już się mówi na przykład o osi przestrzennej. Pamiętasz, jak to
tak.
Mercedes wprowadził taki
Pamiętam.
Termin?
Znaczy wiesz, też troszkę się zmniejszyła masa nieresorowana, no bo jednak...
Okej, okay, inne materiały. Ale mimo wszystko mówimy o ogromnym poziomie skomplikowania, a co za tym idzie, ponieważ cały czas już teraz nie ma mowy o czym innym niż nadwozie samonośne, to jednak punkty mocowania tego wszystkiego oznaczają, że płyta podwoziowa musi być niebywale rozbudowana.
No i musi być wyjątkowo sztywna.
I musi być wyjątkowo sztywna.
Ale teraz na przykład popatrz, bo już to Mitsubishi 3000 GT 30-letnie, puścisz kierownicę, on jedzie na wprost jak po sznurku.
Tak.
Prawda?
Tak.
Czyli wiesz, różnica między 60- a 30-letnim samochodem...
A to nie, to już Ci powiem, że nawet między 30 a 30 jest różnica i do tej samej marki. Bo Mitsubishi Starion, którym jeździłem również w Niemczech, to jest auto produkowane od 82.
No tak, ale poza tym Starion
to... Czyli na przykład
to...
masz ślimakowy układ kierowniczy.
Tak, a poza tym pamiętaj, że Starion to jednak mimo wszystko inna klasa niż 3000
nie,
GT.
No,
3000
tak.
GT, jak go wprowadzano, to uważano, że to jest super samochód.
Tak, tak,
to jest
tak,
super.
Tak, tak, tak.
Natomiast Starion był takim, no, takim był... szpanerskim coupé, no, takim.
Ale odegrał bardzo ciekawą rolę, ponieważ mimo, że już na rynku były samochody tego typu, czyli czterocylindrowe coupé klasy średniej z silnikiem turbo i z napędem
chyba
na tył,
wtedy miała.
Było ich już całkiem sporo, no. Ale to Starion do tej pory jest traktowany jako pierwsze japońskie coupé tylnonapędowe z klasycznym silnikiem turbo.
Tam 2,5 litra było w Starionie. Chyba.
Było 2,5, było 2,4, było 2,6 i 2,8. Ten, którym jeździłem, to był 2,6 z ostatniego roku produkcji, ofiara ekologizacji, czyli miał dwa katalizatory, a co za tym idzie, zamiast dotychczasowych 180 koni miał 155, ale przy takim samym charakterze silnika i przy tym samym momencie obrotowym.
Ale automat 4...
Manual, ach, jak to chodzi, stary, jak to reaguje na międzygaz. O Jezu. Hill and Tow to jest...
Pięciobiegowy.
Marzenie, po prostu, no.
Wiesz co, bo Stariony kiedyś w Polsce też ich trochę było i też właśnie głównie sprowadzanych ze Stanów.
Tak.
Przy czym no...
Gdzie był uważany za samochód dla nastolatka.
No tak, bo tam był już czterobiegowy automat, co prawda, bo w tych słabszych były jeszcze trzybiegowe, pierwsze, bo na początku lat 80., kiedy ten samochód wprowadzono, ten, którym ty jeździłeś z końca produkcji, to już był, proszę pana, chyba po drugim lifcie.
Tak.
No, bo
tak.
Oni tam to zmieniali. Ja wiem, bo tych samochodów
z tym, że lifcie,
u nas
lifcie.
Było.
Tak właściwie w Starionie przez 9 lat produkcji to tylko zmieniali silniki.
No i te silniki udoskonalali i teraz dobrze. To w takim razie tak. Technologia, no, turbo, no to już wtedy Japończycy mieli ją opanowaną doskonale. Ale Powiem Ci, że gdybym ja miał z tych samochodów wybierać, czym bym chciał pojechać, no to ten Jaguar E-Type, no to tak, no powiedzmy, że mimo wszystko...
Na 2 godziny.
Nie dłużej, ale wiesz co, ten SVX, bo tam by trzy
sześciocylindrowy boxer. Stary, jakie to jest niesamowite auto. To materiały w środku, no po prostu bajka. 230 koni, 300 Nm, 6 cylindrów leżących, 3 pojemności. I teraz uważajcie, ludzie. Mamy 91 rok, kiedy SVX-a robią i mówimy o Subaru.
No i konie, napęd na 4 koła.
I konie rajdów, moc, ryk, turbo, moment obrotowy. I mamy do czynienia z samochodem, który ma 300 Nm i on musi dostać 4-stopniowy stary automat hydrokinetyczny, bo Subaru nie dysponuje żadną skrzynią, która jest w stanie zapanować nad 300 Nm.
Ale bardzo był ten automat, bo ja przyznam się, ja jeździłem, miałem okazję jeździć takim SVX-em. Bardzo sprawny i szybki był ten automat.
Tak,
pięknie reagował na kickdown.
Tak.
Wiesz, ten czwarty bieg tak naprawdę był takim troszkę nadbiegiem. Tak, bo to chyba przechodziło w ogóle na inny wałek.
Tak.
Bo było takie pyk.
Tak.
No. Natomiast słuchaj, tam tej mocy... To było zawsze całe mnóstwo, a jednocześnie...
A z każdych obrotów jechał.
Tak. Ale słuchaj, to był samochód niezwykle komfortowy.
Och, szaleńczo wręcz.
No.
I ja jestem zachwycony tym autem najzwyczajniej w świecie.
Dobrze.
Oczywiście, ono ma swoje typowe dla Japończyków z lat 90. wady, czyli nawet jeżeli wnętrze jest wykonane z fantastycznych materiałów, a tutaj nie ma dyskusji, to... pomijam już kwestię cyfrowego zegarka znanego przez 60 lat w Japonii.
Kolorystyka taka charakterystyczna, dosyć wiśniowe.
Ale co innego, mianowicie konsola środka, centralna konsola została zrobiona tak, żeby było naprawdę bardzo ciekawie, czyli wszystko było pochowane pod różnymi klapkami. Mhm. I te klapki trzeszczą i skrzypią pod naciskiem.
No wiesz, no to z drugiej strony słuchaj, no ale też...
Ale
tam...
to jest jedyna wada 30-letniego samochodu.
Armada tam była tych pokręteł, tak. Przycisków, zanim tak. To tam jeszcze, a jeszcze w SVX-ie to tam wokół kierownicy
tak.
Jakieś...
Ale proszę pana, mówimy o automatycznej klimatyzacji w dwóch z tych samochodów.
W G3000 GT
i w
SVX-ie, wiesz, no ale słuchaj, te samochody oba były bardzo popularne na rynku amerykańskim.
Owszem.
W związku z tym jakby to, że tam automatyczna klima, no to wiadomo, że to wymóg, tak, żeby to się sprzedawało. Dobrze, powiedz mi tak, nagrałeś oczywiście, rozumiem.
Nagrałem.
A, no i dobra, to montuj i wypuszczaj. Uprzedzisz.
No uprzedzę. No.
No bo...
Ja nie wiem, czy mi się to uda, ale ciężko pracuję, żeby to jak najszybciej wypuścić. Tym bardziej, że moi widzowie od dłuższego czasu
no domagamy się wszyscy
delikatnie wbijają mi nóż w plecy, figlarnie pytając, kiedy będzie Evergreen.
A czy wiesz, to druga prawda jest taka, usprawiedliwie i ciebie, i troszkę siebie, bo my też klasyki zaniedbaliśmy strasznie, że kręci się nam tyle tych nowych samochodów,
tak,
że
tak.
Po prostu no, latamy z pustą
paczką
i nie mamy kiedy załadować.
Ale proszę pana, na przykład muszę was wszystkich uprzedzić, że niedługo będzie w charakterze Evergreena jedno z najdziwniejszych aut, jakie kiedykolwiek powstało w Europie, a mówimy o Europie przełomu wieków, mianowicie Volkswagen Phaeton V10 TDI. Jeden z moich widzów się do mnie zgłosił, że kończy go dopieszczać i właśnie dostałem przed momentem, kiedy zaczynaliśmy rozmowę, dostałem informację, że auto już jest do dyspozycji.
Sprawiedliwość socjalistyczna, parlamentarzyści radzieccy, Trabant limuzyna i Volkswagen Phaeton. Genialny samochód, chętnie się z tobą wybiorę i też przejadę.
No, zobaczymy, czy cię dopuszczę.
Nie, z tyłu.
Ha, 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 ha.
Z tyłu,
dobra,
z tyłu.
Dobra.
Dobrze, to tak. Ja cię zobowiązuję niniejszym w imieniu słuchaczy i widzów, żebyś poinformował, kiedy te evergreeny będą.
Dobrze.
To damy znać.
Tak.
Tak. Ja myślę, że o tych nowych samochodach to nie ma co mówić, bo popatrz, jeżeli wśród ilu? 30, 40 było, tak?
No 20, 20 kilka samochodów było. No.
Ale
na dziennikarzy 60.
Ale poczekaj, zaraz. Powiedziałeś, że 10 już jeździłeś.
Tak.
Czyli one już są na naszym rynku.
Tak. Tak, tak, tak.
Czyli
tak.
To nie jest tak źle.
Nie, absolutnie nie.
Może nie jesteśmy tak wielkim rynkiem jak niemiecki, ale przynajmniej się z nami liczą. Wstaliśmy z kolan.
O Boże. I uderzyliśmy się w głowę o parapet.
Tak. I tym optymistycznym akcentem dziękujemy bardzo.
Ale krótko nam dzisiaj wyszło, tylko
35
minut.
I bardzo dobrze, bo jakbyś zaczął opowiadać więcej o tych samochodach, a musimy coś sobie zostawić na następny tydzień.
Niech ci będzie.
To dziękujemy
bardzo
i do usłyszenia.
Bardzo dziękujemy i zdrowia życzymy.